Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Bóg jest dobry, amen? Hej! Bóg jest dobry. Kochani, jestem pastorem tego kościoła, mam na imię Daniel i z całego serca bardzo, bardzo mocno was witam, rozejrzyjcie się, zobaczcie ile nas jest, przywitajcie siebie, pomachajcie sobie w tych dziwnych czasach, może nie możemy teraz się przytulać, ale możemy sobie pomachać. Czy to jest piękne, że jesteśmy w takim gronie teraz, że możemy być? Za chwilę, zanim siądziecie, za chwilę będziemy słuchać Bożego Słowa. Ale to, kto będzie dzisiaj dzielił się Bożym Słowem, jest dla mnie szczególnie ważne i wierzę, że dla was też. Modliłem się o to, aby Bóg dzisiaj przygotował coś specjalnego dla każdego z was. Jesteśmy w serii Relacje i każdy z nas potrzebuje relacje rozwijać. Jesteśmy stworzeni do relacji, amen? Ale jest dzisiaj piękna okoliczność. Ponieważ kazanie powie mój przyjaciel, który, uwaga, pierwszy raz będzie stał na tej scenie, co nie znaczy... Za chwilę będziecie mogli go przywitać, żeby dodać mu otuchy. Co nie znaczy, że nigdy nie głosił, że nigdy nie używał tego pięknego daru, który Bóg mu dał. Wierzę, że dzisiaj ja czekam, nie mogę się doczekać, że Bóg dzisiaj wykorzysta jego piękny talent i jego piękne serce, aby przekazać coś, co poruszy nasze serce. Ja chciałbym, żebyście przywitali go dzisiaj, dodali mu otuchy, uśmiechali się do niego, on będzie się uśmiechał do was. A wy, abyście uśmiechali się do niego, jak będzie na scenie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wielkimi brawami zachęcili i podziękowali Piotrowi za jego życie, za jego służbę. Niech się Bóg błogosławi, stary.
Usiądźcie. Ktoś popatrzył na moją Biblię i mówi, o, będzie z Biblii, będzie, dobrze, dużo Biblii. A ja mówię, nie, ona jest taka duża, bo mój wzrok jest coraz gorszy. Witam was, Kościele. Cieszę się, że już nas jest tak dużo. Naprawdę to widać, że to odmrożenie idzie. Oby się źle nie skończyło. Cieszę się, że mogę stać przed wami, być w tematach relacji. Borykałem się z tym tematem bardzo długo. Nadal nie jest łatwo, moja żona o tym wie najlepiej. Moje dzieci może kiedyś, jak pójdą do terapeuty. Jak tata im tam spaprał dzieciństwo. Muszę przyznać, że czuję tremę. Mam 48 lat. Jedną żonę, właśnie dwoje dzieci, kota, nie licząc tych wszystkich, które tam naokoło do nas, do ogródka przychodzą i robią co trzeba, znaczy co one muszą. Cieszę się też, że mówię po Eryku. Tydzień temu on opowiadał o relacjach damsko-męskich, ale w pojedynkę, jak to jest żyć i czekać na tę właściwą osobę albo coś robić, poszukiwać. Cieszę się też, bo powiedział, że małżeństwo to nie jest związek dwóch połówek pomarańczy, jabłek, jakkolwiek, jakiego owocu wybierzemy. Uważam, że jest to raczej związek może i pomarańczy, ale raczej z kartoflem. I tutaj mam nadzieję, nikogo nie uraziłem, ale... Wiecie, co mam na myśli. Ewentualnie z cebulą, bo tak jak w znanym nam pewnie kreskówce, cebulę trzeba obierać, ma warstwy i nie jest łatwo. Tak, tak jest z nami panami pewnie. No po prostu jesteśmy inni i w bliskim związku widacznia się to bardzo mocno. W dodatku ważna jest przeszłość, którą każdy z nas wnosi do tego związku. Ja wychowałem się w rodzinie alkoholowej, nigdy nie nadużywałem osobiście alkoholu i nie mam jakby z tym problemu, ale wychowałem się w rodzinie, gdzie on rządził i też trochę przemocy. Moja żona z kolei wychowała się w rodzinie, gdzie przemoc psychiczna była na porządku dziennym. Nie jest nam łatwo funkcjonować razem i budować coś wspólnie, ale Bóg jest między nami, Bóg jest tą osobą, która w każdym z nas pracuje i wspiera nas Kościół i wy jesteście dla nas wsparciem i dziękujemy za to. Amen. Dlatego tak ważne jest, żeby połączyć się z osobą, która ma podobne wartości, która ma podobnie przeżywa Boga. Chciałbym też powiedzieć, że kiedy pojawiają się dzieci, to tak jakby małżeństwo wchodziło na następny poziom. Niektórzy z was już tego doświadczają i nie jest to już w ogóle łatwe. I od początku to mama jest najważniejsza w życiu dziecka, ona z nim emocjonalnie funkcjonuje, dzieci jednak dorastają i dzisiaj moja 5-letnia córka wręcz żąda atencji. Ona mówi, tato, czy ty mnie dzisiaj przytuliłeś? Tato, czy ty mnie dzisiaj wygilałeś? I potem 1000 słów na minutę. I naprawdę jest to wyzwaniem, ale jest też wielką radością, bo ona wręcz, jak ja zaniedbam tą lekcję teraz, to kiedyś już będzie za późno, ona może nie wrócić. A dzisiaj jest ten czas, gdzie ja mogę dać jej taką bliskość i takie bezpieczeństwo, że ona nie będzie kiedyś, jako dorosła osoba, szukać po krzakach, ale będzie szukać właściwych relacji we właściwym miejscu. Mój syn z kolei ma 6 lat i z nim już nie jest tak łatwo. On mniej mówi. Z moją żoną więcej rozmawia, ale ze mną nie. Czasem mamy, że tak powiem, kosę. Ale ostatnio dostał żołnierzyki, 3 armie i odegraliśmy 5 bitew. Non-stop, tato jeszcze raz. Każdą oczywiście przegrałem, chociaż obiecywał, że już tą następną da mi wygrać. Więc generalnie, kiedy ja próbuję atakować, mówi, tato, ale ty miałeś się bronić, więc ja się bronię, a on generalnie strąca moje samoloty, czołgi, żołnierzyków po kolei. Także spędzam wartościowy czas z dziećmi. Czasem też jest trudno, bo trzeba wytyczyć granice. Każde dziecko jest tutaj inne. Z córką jest łatwiej, a z synem, no mówię, tak jak czasem mamy kosę. Uczymy się tego w bólach, ale wierzę, że ostatecznie warto. I w związku z tym, że rozmawiamy o związkach, o rodzinie, chciałbym dziś przybliżyć nam historię rodziny Dawida. Tego samego bohaterskiego Dawida, o którym niedawno tutaj ze sceny słyszeliśmy, jak pokonał Goliata, śpiewaliśmy o tym nawet w piosence, jak okazał wiarę, okazał bohaterstwo, okazał męstwo, jak później też poradził sobie na początku, jak był królem, ile pięknych psalmów napisał, ale w życiu rodzinnym niestety nie poszło już tak dobrze. I historia ta jest trochę smutna i poruszająca, ale jestem przekonany, że część z tej historii albo odnajdziecie w sobie samych, albo w swoich bliskich. Ta historia jest też dla mnie ważna, bo pokazuje mechanizmy w rodzinach dysfunkcyjnych. Jako Kościół chcemy funkcjonować też z miastem, pomagać. Myślę, że wiele rodzin dysfunkcyjnych będzie albo funkcjonuje w podobny sposób niestety. To jest też ważny temat dla mnie, bo nasze relacje, nasze problemy, przepraszam, wierzę, że nasze problemy nie są wyjątkowe. Przez długi czas myślałem, że moje problemy są wyjątkowe. I kiedy ja pierwszy raz usłyszałem o tej historii, trochę poczułem ulgę, że to się dzieje już. To jest jak koło, które się toczy i może być tak, że każdy z nas doświadcza podobnych albo doświadcza podobnych problemów. I ostatni punkt, dlaczego to jest dla mnie ważne, bo ta historia pokazuje, że grzech jest jak kamień wrzucony w wodę, który wytwarza kręgi. Im większy grzech, większy kamień, tym te kręgi, które dotykają innych ludzi, innych relacji, są większe. Ta historia zaczyna się takim fragmentem, druga księga Samuelowa, 11 rozdział, 2 werset. Wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Ammonitów, po czym oblegli Rabbę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Dawid wysłał swoją armię na wojnę, sam jednak pozostał w Jerozolimie. Któregoś dnia, przechadzając się po swoim ogrodzie, widzi piękną kobietę, dowiaduje się, kim jest, zaprasza ją do siebie, spędzają noc. Okazuje się, że to jest Batszeba, żona jednego z żołnierzy, którzy walczą dla niego pod Rabbą. Tekst biblijny nie mówi za bardzo, czy tam było przyzwolenie Batszeby, czy nie. Nie wiemy jej, jak układały się jej relacje z Uriaszem. Ta historia zdecydowanie pokazuje winę Dawida, bo wziął sobie czyjąś żonę. to jednak też bądźmy świadomi, że w relacjach damsko-męskich, kiedy sprawy, że często sprawy nie są czarno-białe. Czasami wystarczy moment, żeby wszystko wymknęło się spod kontroli. I wracając do Dawida i Batszeby, z tego związku ma narodzić się dziecko. Ups. Nie tak miało być. To był chwilowy poryw. Dawid, chcąc zatuszować skandal, wzywa Uriasza z pola bitwy, upija go, proponuje mu spędzenie takiego wypoczynku z żoną. Niestety, ale Uriasz jest bardziej lojalnym żołnierzem i spędza ten czas ze swoją świtą, ze swoimi żołnierzami, nie chcąc być w ten sposób wyróżniony przez króla. Dawid musi wymyśleć plan B. Wysyła wiadomość w takim razie do generała Joaba. Kiedy następnym razem armia ma zaatakować wroga, na pierwszej linii frontu ma stać Uriasz. W pewnym momencie wszyscy mają odstąpić od Uriasza i on prawdopodobnie ma zostać zabity, bo będzie sam przeciwko wszystkim. I tak się dzieje. I wydawało się, że plan się idealnie wiedzie, bo zaraz po tym Batszeba zostaje wdową, chwilę opłakuje swojego męża, następnie zostaje żoną Dawida i wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Ale jest jeszcze ten, który sam namaścił Dawida na króla i który mówi: nie, tak dalej nie będzie. A mianowicie Bóg. Bóg, który widzi wszystko, który zna nas doskonale i wie, co myślimy, co robimy. I tym razem nie uszło to Dawidowi na sucho. Czytamy w Księdze Samuela 11:27. To jednak, co Dawid uczynił, Pan uznał za rzecz złą. Prorok Natan konfrontuje Dawida bardzo mocno. Konfrontuje go z jego grzechem, wyjawia mu też, jakie konsekwencje Dawid poniesie. On i jego rodzina. I to jest ciekawe, że w wyniku tego spotkania Dawid bardzo mocno pokutuje. Czytamy w 13 wersecie 12 rozdziału taki tekst. Wtedy Dawid wyznał przed Natanem: zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi: również Pan przebaczył twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów, syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Jeżeli nie wiesz, jak wygląda pokuta, to spójrz tutaj i popatrz na Dawida. On przyznaje, że zgrzeszy, że zgrzeszył, nie szuka usprawiedliwienia, nie szuka współwinnych, nie wymiguje się, bierze na siebie odpowiedzialność, nie zwala na nikogo. W tym wyznaniu jest też przyzwolenie na poddanie się konsekwencjom. Jest też, nie ma prośba Boga, do Boga o łaskę. Dawid wie, że ostatecznie Bóg jest i sprawiedliwy, i łaskawy. Dawid próbował wpłynąć na Boga, aby ratować dziecko, aby dziecko nie umarło, bo Bóg jednak zdania nie zmienił. Ale nie minął długi czas i Dawidowi rodzi się drugie dziecko. Tym razem ma na imię Salomon i on później zostanie królem. Jest to dziecko też z Batszeby. I Bóg zapowiedział Dawidowi, że jego czyny nie tylko wpłyną na śmierć tego pierwszego dziecka, ale będą miały kolosalne znaczenie dla jego całej rodziny. I wszyscy odczują skutki jego grzechu. I to nie jest zemsta Pana Boga. Po prostu Bóg pokazuje przez te wydarzenia, jak wyglądają relacje między nami i jak jeżeli łamiemy pewne relacje, które Bóg ustanowił, jak to może źle odbić się na naszym otoczeniu. I też, żeby dobrze zrozumieć, co tam się wydarzyło później, musimy wiedzieć, że Dawid miał kilka żon, kilka nałożnic i z tych wszystkich związków miał dzieci. Tych dzieci było kilkanaście, może kilkadziesiąt. Jak dobrze, że my dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie można mieć jedną żonę. Nie wyobrażam sobie móc zaspokajać potrzeby emocjonalne i wszystkich żon. Amen? Amen? Amen. Jeżeli myślisz inaczej, wróć do tej historii, ona ustawi cię w pion. W Wszystkie te dzieci, wszystkie te kobiety walczyły o wpływy na dworze, o zainteresowanie swojego partnera czy ojca, o przychylność, o uwagę, o miłość. I jakiś czas po tym skandalu wszystko wydaje się, że jest pięknie, a jeden z synów, najstarszy Amnon, zakochuje się w swojej przyrodniej siostrze Tamar. Tamar była jego przyrodnią siostrą, po prostu córką, córką Dawida z innej kobiety. Żeby zwabić ją do siebie, Amnon udaje chorego. Tamar mu współczuje, idzie do niego, pyta, jak mogę ci pomóc, bracie? Niestety, ale Amnon, który na początku darzy Tamar wielką miłością, wykorzystuje ją siłą. A następnie, zaraz potem ją znienawidza, nie wiem, czy to jest takie słowo, ale znienawidził i wyrzucił ze swoich komnat. Jego zachowanie jest o tyle uderzające, że on mógł ją poprosić o rękę. On mógł poprosić ojca, żeby mógł pojąć tą, którą pokochał, mógł wziąć ją za żonę. Prawo na to zezwalało. Co więcej, nawet po tym wykorzystaniu Amnon ma taką możliwość. Tym bardziej, że Tamar mu to proponuje i jest gotowa przyjąć rolę żony nawet po takim wydarzeniu, jakie miało przed chwilą miejsce z Amnonem. Niestety coś jednak zmienia się w Amnonie, w jego psychice i początkowa miłość przekształca się momentalnie w nienawiść. Taki przewrotny potrafi być grzech. Wykorzystuje coś dobrego, wykrzywia to, a potem na końcu powstaje coś bardzo brzydkiego, obrzydliwego. Seks jest piękny, ale seks jest piękny w małżeństwie. I wiele, wiele innych dzieci. Bóg nie zakazuje nam bo rzeczy niektórych, albo nie mówi, że ty nie rób tego, bo chce ci czegoś, ograbić cię z czegoś. Ale On cię chce ochronić, bo On wie, jak działają pewne mechanizmy. On je stworzył. Tamar z kolei po doznanej krzywdzie próbuje walczyć o swoje prawa, o swoją godność. Nie chce, by jej hańba została przykryta ukrytym grzeszkiem syna królewskiego. Wtedy Tamar posypała sobie głowę prochem, rozdarła szatę z rękawami, którą miała na sobie, położyła rękę na głowę i odeszła, głośno się żaląc. W ten sposób pokazuje ból, daje do zrozumienia wszystkim wokół, że została wykorzystana i nie ma już prawa niestety nosić dziewiczej szaty. Domaga się jednak sprawiedliwości. Nie chce, by wyrzucono ją poza nawias życia społecznego, by o niej zapomniano, a taki los prawdopodobnie ją czekał. I wiecie, ostatecznie wydawałoby się, że to Dawid powinien tu wkroczyć, ale to nie on ją ratuje, nie ojciec. A jej brat Absalom, rodzony brat z tej samej matki, który bierze ją do swojego domu i prawdopodobnie do końca swoich dni ją tam opiekował się nią, ona żyła u jego boku. Od tego czasu Amnon stał się negatywnym bohaterem całej rodziny. Przyjmuje rolę czarnej owcy. W dzisiejszych czasach psychologia opisałaby taką osobę, takie zachowanie właśnie jako czarna owca, dzisiejsza psychologia, która właśnie zajmuje się często dysfunkcjami, jakimiś traumami w rodzinie. Taka osoba sprawia kłopoty wychowawcze, popada w złe towarzystwo, w konflikt z prawem, zaczyna brać używki. Swoim zachowaniem odwraca uwagę otoczenia od właściwego problemu, jaki jest. Rodzina zaczyna skupiać się na nim, zamiast próbować rozwiązać problem ważniejszy. Taki człowiek często staje się źródłem wszelkich frustracji rodzinnych, nieprzespanych nocy swoich rodziców, pakując się ciągle w kłopoty. Z kolei Tamar ze szczęśliwej, pełnej życia dziewczyny stała się zbolałą ofiarą, która nie ma dokąd uciec, nie ma co ze sobą zrobić. Schowana w domu brata, przyjmuje rolę niewidzialnego dziecka, schodzi wszystkim z oczu. W rodzinach z bólem tak reagują dzieci, które właśnie przeżywając traumę izolują się od ludzi, uciekają w samotność, w sztukę, w jakieś swoje zainteresowania. Postrzegane są jako dość dziwne, niewidzialne, jakby ich nie było. I może wśród was są takie osoby. Może sam przeżyłeś podobne rzeczy i w podobny sposób zareagowałeś na jakąś traumę w twojej rodzinie. W tych rodzinach jeszcze są dwa typy zachowań, które reagują sobie właśnie z jakimś bólem. To bohater rodziny i maskotka. Wydaje się, że Absalom, brat Tamar, przejmuje rolę bohatera rodziny, co za chwilę zobaczymy. Zaś maskotka rodziny to zwykle jest to najmłodsze dziecko, które w wyniku właśnie różnych złych okoliczności, złych zachowań w rodzinie, przyjmuje rolę takiego klauna, ciągle roześmiany, zamienia wszystko w żart, jest takim domowym błaznem. Wesołe na zewnątrz, ale w środku strasznie samotne i wystraszone, niepewne siebie. Nie ma własnej wartości i unika bliskich relacji. Absalom, który przyjął Tamar, jak on zareagował? To jest ciekawe. Możemy to przeczytać, jak on zareagował na to wydarzenie, gdzie zobaczył Tamar już po tym zajściu za Amnonem. 13 rozdział, 20 werset drugiej księgi Samuela mówi: wtedy Absalom, jej brat, zapytał: czy był z tobą Amnon, twój brat? Uspokój się więc, moja siostro, to twój brat. Nie przejmuj się zbytnio tą sprawą. I Tamar zrozpaczona zamieszkała w domu swojego brata Absaloma. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wszystkim, bardzo się rozgniewał, nie upomniał jednak za to Amnona, ponieważ kochał go jako swojego pierworodnego syna. Powiedziałem na wstępie, że mam dwójkę dzieci, starsze i młodsze. Staram się chronić to słabsze przed tym starszym, bo to starsze ma różne zapędy z kijem albo z kamieniem. Ale nie wyobrażam sobie tego, co Dawid, jak Dawid zareagował tutaj. Muszę też przy tym uważać, jako ojciec, który jest w miarę świadomy tego, że można mieć córkę tatusia i synka mamusi. Znacie może to. Może wiele. To jest pewnego rodzaju ucieczka, tak? Łatwiej mi komunikować dzisiaj z córką. Ona lgnie do mnie naturalnie. Ale muszę się pilnować, muszę dzielić ten czas porówno i równo traktować sprawiedliwie jedno i drugie. Ciekawe jest to milczenie Dawida. Dlaczego czasami milczymy, gdy dzieje się zło? Dawid się rozgniewał, ale nic nie powiedział swojemu najstarszemu synowi. W wyniku tego wydarzenia Absalom znienawidził Amnona, co jest raczej oczywiste, ale był w tym totalnie osamotniony i oczywiście zaczął planować zemstę i po 2 latach udaje mu się ściągnąć Amnona na ucztę do siebie. Inne królewięta też wtedy są z nim. Na tej uczcie w sposób publiczny zabija swojego brata, zabija Amnona. Robi to publicznie prawdopodobnie dlatego, żeby też w publiczny sposób zmazać winę, upokorzenie z Tamar. Gdy Dawid dowiaduje się, że Amnon umarł, jego ukochany syn, popada w wielką rozpacz, rozdziera szaty, rzuca się na podłogę. Absalom oczywiście musi uciekać. Przez 3 lata nie ma go w Jerozolimie, nie widzi się z ojcem. Po 2 latach wraca do Jerozolimy. Dawid wie, że Absalom jest, ale nie inicjuje żadnych relacji, więc przez 5 lat ojciec żyje obok z synem, w ogóle ze sobą nie rozmawiając. A pamiętajmy, Absalom jest w tej chwili najstarszym synem, on będzie następcą tronu. Ostatecznie po tych 5 latach poprzez intrygę wreszcie się spotykają. Absalom klęka przed ojcem, ojciec go przyjmuje, ale nie następuje przełom. Tam nie ma przebaczenia, tam nie ma złamanej jakiejś konwencji. To wszystko jest takie tylko powierzchu. Oczywiście winny jest i Dawid, i Absalom, który jest porywczy, który sam wywołał, można powiedzieć, taki stan. Ale jednak większa odpowiedzialność, też pewnie mamy tą świadomość, spoczywa na ojcu. Jego pobłażliwość wobec Amnona, z kolei brak jakiejś empatii i sprawiedliwości wobec Tamar, a także zbytnia surowość dla Absaloma i brak zrozumienia tego, co czuł i dlaczego zrobił to, co zrobił, sprawiły, że w tym domu coraz większy rozłam się dział. I ten rozłam niedługo obejmie również całe Królestwo Izraela. Bo Absalom, przyjmując rolę bohatera rodziny, wierzy, że jest, może być lepszym królem niż jego ojciec. Może być naprawiaczem tego domu. Przez następne 4 lata zdobywa poparcie ludu, robiąc czarny PR swojemu ojcu. Przez 4 lata, mieszkając w tym samym mieście, czy Dawid tego nie widział, czy Dawid tego nie słyszał? Ostatecznie Absalom ogłasza siebie królem, co rozpoczyna rodzinną wojnę domową między synem a ojcem. Synem, który chciał zmazać okres słabości swojego ojca, syna, który przez lata ukrywał ból i wstyd, syna, który chciał przywrócić rodzinie wiarę w sprawiedliwość i odzyskać godność dla siebie i dla swojej siostry. Ostatecznie, jak czytamy w Piśmie Świętym, Dawid pokonuje rebeliantów i ceną za to jest śmierć Absaloma. Można było do tego nie dopuścić, ale niestety mleko się rozlało. I ciekawy jest moment, kiedy Dawid dowiaduje się, że żołnierze wysłani przez niego jednak zabili Absaloma. To jest jak z greckiej tragedii. Żadne rozwiązanie nie jest dobre. Zginie Absalom, zginie syn, królestwo jest uratowane, Dawid jest ciągle królem. Przeżyje Absalom, musi umrzeć Dawid, bo Absalom chce jego śmierci, chce przejąć jego królestwo. Niestety śmierć Absaloma nie była ostatnim skutkiem tego, co działo się w tym domu. Następnym pretendentem do tronu jest Adoniasz. Jest najstarszy. Ale pismo tak podsumowuje stosunki ojca z synem. Ojciec go nie upominał, nigdy nie zapytał, dlaczego tak postępujesz. Adoniasz był dzieckiem, niestety, ale można powiedzieć, zepsutym moralnie i nie nadawał się na przywódcę. Popierał go jednak generał Joab. A jak znamy historię, to poparcie generała jest często ważniejsze niż poparcie ludu. Możliwe, że generał Joab miał już dość tej całej sytuacji i rozgrywki między kolejnymi synami a ojcem i sam postanowił skorzystać z tego, że Adoniasz jest raczej nieudolnym władcą i może przejmie wtedy władzę, po prostu używając marionetkowego króla. Ale Dawid się o tym dowiaduje, a miał inne plany. Pospiesznie namaszcza Salomona na króla, a Salomon niedługo potem zabija swojego najstarszego brata i pretendenta do tronu, Adoniasza, chcąc uniknąć wojny domowej. Czujecie? Miało być miło. Niestety, ale powiem wam coś. To jest historia z życia wzięta. Ona się wydarzyła naprawdę i Pismo Święte nie czaruje. Bóg nie czaruje nas. Nie mówi, że będzie fajnie, jak wie, że nie będzie fajnie. Jeżeli przed czymś przestrzega, to mówi prawdę. W sumie mamy śmierć 3 synów, 2 morderstwa bratobójcze, wykorzystanie siostry i wojnę domową. Myślę, że ta historia jest też po części, może być historią wielu z nas. Może nie a propos tego, co wymieniłem, ale a propos tego, co działo się w tym domu. Bo może ty grałeś rolę bohatera rodziny, kiedy ojca nie było, albo był nie taki, jaki być powinien. A może, żeby odwrócić ból, zacząłeś broić, wdałeś się w złe towarzystwo i dociągnąłeś do dna. A może zniknąłeś w swoim pokoju, w świecie komputerowym lub innym, książkowym, uznając, że i tak nikogo nie obchodzi twoje życie. A może, żeby nie skupiać się na bólu, zacząłeś ten ból zamieniać w żart i rozśmieszasz od tej pory każdego, kogo spotkasz na swojej drodze. A może czujesz, że jako matka albo jako ojciec ponosisz porażkę. Nie czujesz się kompetentny w wychowaniu dzieci. Dzisiaj w świecie mass mediów jesteśmy bombardowani. W weekend nauczymy cię, jak wychowywać twoje dzieci. Metodą taką, owaką, bezstresową, wszystkim. Można się w tym wszystkim pogubić. Ale chcę ci powiedzieć, że nie jesteś w tym sam. Cokolwiek teraz też myślisz o Dawidzie, pamiętaj też, że jednak był to człowiek, który wiedział, na czym polega relacja z Bogiem. Chcę go trochę obronić. Bóg nazywał Dawida, że Dawid jest mężem według serca Bożego. Był ułomny, popełniał grzechy, naprawdę grube. Mimo to wiedział, jak pokutować przed Bogiem. Umiał przyjąć Boże przebaczenie. Wiele jego psalmów opowiada też, jak wielki ból przeżywał, jak bardzo żałował tego, co wydarzyło się, tego, co zrobił. W psalmie 51 czytamy tak. Dawid był wówczas po swym upadku z Batrzebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swej łaski, w swej wielkiej litości. Wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu, gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Amen? Amen. Psalm 69. Ilu z nas pomodliło się kiedyś tak przed Bogiem? Boże, Ty znasz moją głupotę i moje błędy nie są Ci tajne. Niech z mojego powodu nie zostaną zawstydzeni ci, którzy Ciebie szukają. Niech przeze mnie nie zostaną upokorzeni ci, którzy Ciebie szukają. My dziś mocniejsi jesteśmy niż Dawid, bo Duch Święty mieszka w nas. Boży przewodnik, Boży pocieszyciel, Boża mądrość zamieszkała w sercu człowieka. Ale jeśli grasz rolę jakoś w swoim życiu, jeżeli nosisz maskę, która ma przykryć ból, to co wydarzyło się kiedyś, może w twojej rodzinie, to chcę cię zapewnić, że możesz być od tego uwolniony. Amen? Właśnie oczy mam trochę, mi się ten pokropiły i niewiele widzę. Kocham tą scenę, bo ona mówi mi i tobie, że sytuacje, w które byłeś wkręcony, to nie była twoja wina. I zobaczcie, ile razy musimy to usłyszeć, żeby wreszcie to zburzyło jakiś mur zaprzeczania. Tak jak powiedziałem, w Jezusie Chrystusie możesz być od tego uwolniony. Co więcej, to nie jest tylko uwolnienie, ale to jest pokazanie, jak żyć dalej. Jest Kościół, który chce ci to pokazać. Jest Kościół, który chce ci to nauczyć. Jest Kościół, który chce pokazać też, że jesteś okej. Oczywiście przed Bogiem odpowiadamy za swoje występki i tak dalej, ale mówię tu o pewnym mechanizmie rodzinnym, którego może byłeś udziałem. Jeżeli jesteś ojcem, mamą, to miej świadomość, że tworzysz pewien klimat. Tworzysz pewne środowisko dla swoich dzieci. Jeśli nie wiesz, jak wychować swoje dzieci, też jest Słowo Boże, jest Biblia, jest wielu mądrych ludzi, którzy mogą ci w tym pomóc tutaj w kościele. Też chcę powiedzieć, że my ojcowie nie wiemy wszystkiego. Żony, wybaczcie nam to. Dzieci, jak dobrze mieć wzór w starszych mężczyznach, w tych, którym się udało, których dzieci właśnie nie przeklinają swoich ojców. Chcę poprosić pastora Daniela. Akurat tak trafiło, że jest to wyjątkowy czas, bo ten Dzień Ojców właśnie. Chciałbym poprosić cię, Danielu, sam jesteś ojcem, abyś pomodlił się teraz o ojców i o tych wszystkich, którzy w tych rodzinach może właśnie dysfunkcyjnych doświadczyli czegoś, co zmieniło, nakazało włożyć maskę, przyjąć jakąś rolę. Pomódl się o nas.
Dzięki ci, Jezus. Hej, powstańmy, Kościele, powstańmy wszyscy. Dzięki, Piotruś. To jest dobry moment, żebyśmy zamknęli swoje oczy i na chwilę byli sam na sam z Nim. Ja wierzę, że to przesłanie było namaszczone i było trafione do wielu z nas. I dzisiaj Bóg używa tego słowa, aby pokazać ci kierunek, aby dać ci nadzieję i może objawić coś, co musisz zrobić w swoim życiu. Boże, dziękuję ci z całego serca za to, że ty jesteś najlepszym ojcem, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi. Dziękuję ci z całego serca za to, że jesteś wzorem, że jesteś przykładem, że dajesz nam doświadczać twojej miłości, która inspiruje nas, abyśmy byli lepszymi ojcami, abyśmy byli lepszymi synami, abyśmy byli lepszymi mężami, abyśmy byli lepszymi facetami. Ojcze, modlę się o każde serce na tym miejscu. Modlę się o każdą osobę. I dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem, który pomaga nam być lepszymi ojcami, pomaga nam być lepszymi synami, córkami. I każda osoba na tym miejscu ma lub miała swojego ojca. I każda osoba na tym miejscu doświadczyła miłości albo jej nie doświadczyła. I modlę się teraz, abyś objawił nam w ponadnaturalny sposób twoje uzdrowienie dla tej relacji. Uzdrowienie dla synów, córek. Uzdrowienie dla ojców, dla mam. Aby te relacje, które dzisiaj ty pokazałeś przez tą niesamowicie trudną historię z Dawidem i te momenty, gdzie my odnaleźliśmy się sami w tych relacjach, wykorzystaj do tego, aby nasze życie uzdrowić, aby nasze życie uwolnić, aby wypełnić się nadzieją, miłością, aby twój drogowskaz był dla nas życiem, które zmieni porządek tego, co się dzieje w naszych rodzinach. Boże, wierzę, że ty dasz pokój, ty dasz mądrość, amen. Wierzę, że Bóg da objawienie swoje, że Bóg da swoją siłę. Wierzę, że On da nam łaskę, abyśmy potrafili przebaczyć tym, którym mamy przebaczyć. Abyśmy potrafili zapomnieć o rzeczach, które się może złe wydarzyły. I wiem, że dla niektórych z was to jest bardzo trudny temat. Ale to jest właśnie ciekawe, że w XXI wieku tak bardzo wszyscy zaczynamy doceniać moc psychologów, psychoterapeutów. To nie jest nic nowego, bo Boże Słowo uczy nas, żebyśmy my jedni drugim wyznawali sobie grzechy. Żebyśmy my mieli siłę nie rozmawiać o błędach naszych ojców z ludźmi, których nie znamy, ale On może dać ci siłę, abyś porozmawiał ze swoim ojcem, albo ze swoją mamą, albo ze swoją siostrą, bratem o tych błędach wprost. Tak, ty i on. I Boża moc może uzdrowić coś w ponadnaturalny sposób podczas jednej rozmowy w imieniu Jezus. Amen? Ja doświadczałem takich rozmów w swoim życiu. Doświadczałem rozmów, kiedy musiałem mojemu tacie powiedzieć, że kiedyś czułem się mniej ważny niż twoja służba dla Boga. I Bóg uzdrawiał moje serce i uzdrawiał jego serce. Ja nie wiem, jaki ty masz problem, ale wiem, że Bóg ma swoje rozwiązania. Piotruś, dziękuję z całego serca za to przesłanie.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.